Puls Biznesu. Do słuchania.
Gościem Pulsu Biznesu do słuchania jest pani dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog społeczny i trener biznesu z Uniwersytetu SWPS.
Dzień dobry.
A rozmawiamy dziś o tym, jak żyć, o sztuce życia i o wielkim rynku, jaki wokół tego się zbudował. Mamy mnóstwo poradników o wszelakich sztukach życia. Jestem bombardowana szkoleniami, wyjazdami, podczas których dowiem się, jak zmienić swoje życie. I rzeczywiście wszyscy znajomi gdzieś szukają tego swojego stylu. I w zasadzie co się stało, że nagle wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, jak żyć?
No ja myślę, że jednak nie jest to pytanie za bardzo świeże, tak bym powiedziała. Właśnie ludzie zadają sobie, od kiedy uzyskali tę wspaniałą właściwość, jaką jest samoświadomość. I od kiedy świadomie żyjemy na tej pięknej ziemi, to zadajemy sobie to pytanie, tak? Jak żyć, po co żyć, jaki jest sens tego życia? Tworzymy różnego rodzaju wierzenia, religie, mity, legendy po to, żeby nadać sens właśnie temu życiu. Więc nie powiedziałabym zupełnie, że jest to pytanie nowe. Oczywiście podręczników, czy też quasi podręczników, poradników, jak robić to właściwie, czyli właściwie żyć jest mnóstwo. Bardzo często, co ciekawe, jest tak, że one się wzajemnie wykluczają. Znaczy dają rady na przykład z jednej strony choćby w kwestii wychowywania dzieci, prawda? Jak tak sobie przeanalizujemy te różne poradniki, to jedne mówią dawać luz, bez stresu, wolność. Każdy człowiek ma w sobie taką zdolność do tego, żeby wybierać między dobrym a złym i właśnie wybiera dobro. No a z drugiej strony są poradniki, które mówią dokładnie odwrotnie, tak, że dzieci nie, musimy je kształtować, musimy je kontrolować, musimy pokazywać im drogę, wskazywać, ale też często przytrzymać za rękę, aby szły tą drogą, która jest właściwa. I tak samo, jeżeli chodzi o każdą sferę naszego życia, czy dietę, czy, nie wiem, kwestię edukacji, czy się uczyć na przykład, tak? Czy wykształcenie ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, czy tylko doświadczenie zawodowe. Ilu ludzi, tyle porad.
Czyli od zawsze szukaliśmy odpowiedzi, ale to w zasadzie co się stało, że teraz to jest tak bardzo widoczne? Czy to podaż tak nakręciła ten popyt? Bo ja mam wrażenie, że naprawdę ludzie wydają też sporo pieniędzy na uzyskanie tej odpowiedzi.
Ja bym spojrzała na to w ten sposób. Otóż, choć chcemy wierzyć, że wciąż jesteśmy bardzo biedni i w ogóle nam się nie powodzi, to jednak biorąc pod uwagę kwestie materialne, żyje nam się coraz lepiej. Jesteśmy coraz bardziej zamożni, żyjemy coraz wygodniej. W ostatnich 15 latach zaatakowała nas technologia z każdej strony, która ma ułatwiać nam życie. A więc można powiedzieć, że zrobiło się łatwo w różnych sferach, prawda? Czyli żyje nam się wygodniej i łatwiej. I nagle się okazuje, że jak zabezpieczone są te potrzeby takie bardziej podstawowe, pojawia się właśnie paradoksalnie pytanie, jak żyć? Bo jak trzeba było skupić się na tym, żeby zapewnić sobie każdego dnia jedzenie, pójść na polowanie, to człowiek nie siedział godzinami, nie zastanawiał się nad tym, jaki jest sens życia, bo on wiedział, jaki jest sens. Chce przeżyć kolejny dzień, prawda? Chce przetrwać. Natomiast w tej chwili my mamy pozabezpieczane te potrzeby związane z kwestiami materialnymi, takie potrzeby bardziej fizjologiczne, biologiczne, no i zaczynamy iść w kierunku tych potrzeb bardziej związanych z rozwojem emocjonalnym, z rozwojem duchowym, z rozwojem jako człowiek. Jest trudno, jest w tej chwili trudno ze względu na to, że właśnie zaatakowała nas ta technologia, która z jednej strony nam cudownie pomaga i absolutnie nie jestem jakąś przeciwniczką technologii, internetu, mediów społecznościowych, jednak wiele badań pokazuje, że w tej chwili ludzie nie są coraz bardziej szczęśliwi, przynależąc do tego świata, tylko jednak wskaźniki depresji, także wśród młodzieży, wskaźniki samobójstw są coraz wyższe, nie spadają. A jeżeli miałoby być tak, że współczesny świat podwyższa naszą jakość życia, nasz komfort życia, to de facto powinniśmy obserwować spadki depresji, chorób, zaburzeń lękowych, tak? A niestety jest ich coraz więcej.
A jak pani odbiera te wszystkie poradniki o porządkowaniu swojego życia poprzez sprzątanie właściwe w domu, czy poprzez wyznawanie minimalizmu, czy jeszcze czegoś innego? To jest coś, co z punktu widzenia psychologa pomaga, czy przeszkadza, czy po prostu zabiera czas, ale nie jest niczym szkodliwym.
Jeżeli chodzi o porządkowanie, to jednak jest mnóstwo badań naukowych, które wskazują na to, że ono zwiększa naszą jakość życia. I porządkowanie, minimalizm rzeczywiście wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Więc oczywiście nie szłabym w jakieś skrajności, bo problem właśnie polega na tym, że to te skrajności często powodują, że wychodzi inaczej niż byśmy chcieli. Jak miało być tak pięknie, a okazuje się, że jednak to szczęście nie daje. Więc ja bym po prostu nie popadała w pewne skrajności. Natomiast rzeczywiście uporządkowany świat, w którym pewne rozwiązania leżą, są łatwo dostępne, ale też jakby jest ich niezbyt wiele, powoduje, że czujemy się bardziej wolni. Nam się wydaje, że wolność polega na tym, że my mamy bardzo dużo. Że my mamy bardzo dużo i możemy sobie wybierać. Okazuje się psychologicznie, że tak naprawdę ludzie wcale nie czują się wolni, kiedy mają zbyt wiele wolnego wyboru. Nie czują się także wolni wtedy, kiedy tego wyboru nie mają. Natomiast okazuje się, że pewna umiarkowana, ograniczona liczba możliwych potencjalnych, nie wiem, rzeczy, rozwiązań, sytuacji jest dla nas taką, w której my postrzegamy, że rzeczywiście mamy wolny wybór. Kiedy mamy zbyt wiele możliwości, czujemy, że to nie my decydujemy tak naprawdę o tym, jak wygląda nasze życie. Więc ten minimalizm w takiej, powiedziałabym, może nieskrajnej formie, uporządkowanie, teraz jest wiosna, tak, zrobienie porządków i w torebce, i w garderobie, w kuchni, w głowie przede wszystkim, może przyczynić się do tego, że rzeczywiście będziemy lepiej funkcjonować.
Mindfulness, czyli uważność, również bardzo popularne pojęcie. Wiele osób mówi, ja praktykuję mindfulness.
No i bardzo dobrze, tak, podpisuję się pod tym 100%. Tak? Zresztą pojęcie mindfulness to nie jest coś, co pojawiło się na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Ale karierę zrobiło chyba dość niedawno.
Karierę tak, na masową skalę tak, natomiast jest to idea znana już od lat 70. tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę zachodnią, bo oczywiście w kulturach wschodu to tradycje sięgają znacznie, znacznie jakby te czasy dawniejsze. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że w psychologii rozróżniamy dwa podejścia mindfulness. Oczywiście to, o którym pani mówi, to jest pewnie to jedno, kojarzone z medytacją mindfulnessa. Prawda? Czyli z taką zdolnością do skupienia się na chwili obecnej, na życiu tu i teraz, no właśnie zdolnością do medytowania. Zresztą wiele osób nie potrafi tego w ogóle zrobić, nie wie jak to zrobić, aczkolwiek rzeczywiście jest sporo dostępnych źródeł, z których można skorzystać, aby się tego nauczyć. I jest to taka technika, która jest związana z jakby optymalizacją stresu, czyli dzięki właśnie takiej medytacji mindfulnessowej możemy obniżyć poziom stresu w naszym życiu i to się przełoży na pewno na zwiększoną jakość. Natomiast zupełnie mało ludzi wie o tym, że jest jeszcze druga twarz mindfulness, która wzięła się z poważnych badań naukowych. Ja nie mówię, że tamta jest niepoważna, absolutnie, tylko jakby jest też drugie rozumienie tego pojęcia. To jest pojęcie refleksyjności, mindfulness jako refleksyjność. I to pojęcie wprowadziła do psychologii Ellen Langer, profesor Uniwersytetu Harvarda, która wyszła od zjawiska zgoła odmiennego, czyli od bezrefleksyjności. Ona zaobserwowała, że większość z nas na co dzień żyje w automatyzmach pewnych i wykonuje wiele czynności w sposób kompletnie bezrefleksyjny. I okazało się, że taka bezrefleksyjność niestety często nas kosztuje, czasem bardzo wiele, bo dużo tracimy, nie zauważamy pewnych rzeczy, popełniamy błędy. Więc Langer, wychodząc od pojęcia bezrefleksyjności, doszła właśnie do pojęcia mindfulness, czyli takiej refleksyjności, otwartości na nowość, otwartości na niepewność. Prawdziwy mindfulness polega na tym, że ja nie przywiązuję się do swoich poglądów jako jedynych słusznych, tylko otwieram swoją głowę na to, że może jestem w błędzie, może nie jestem taka mądra i już wszystko wiem, ale jednak może drugi człowiek może mnie czegoś nauczyć. Taki mindfulness na co dzień w praktyce polega na przykład na tym, że przyglądamy się swojemu partnerowi i staramy się zobaczyć w nim coś nowego, odkryć coś, czego nie widzieliśmy dotychczas, nie wiem, w partnerze, w dzieciach, w mamie, w drodze do pracy, w swoim szefie. Jest to właśnie taka postawa otwartości na nowość, na nowe informacje, na niepewność, podważanie własnych poglądów. No, badania Langer pokazały, że przyjęcie takiej postawy sprawia, że bardzo się rozwijamy i zwiększa się jakość naszego życia. Zresztą nie tylko jej badania, ale mnóstwo moich magistrantów właśnie w ostatnim okresie robiło sporo badań na ten temat i okazało się, że mindfulness może podnieść satysfakcję w związku romantycznym, ale może także na przykład zwiększyć kreatywność.
Czyli polecamy wszystkim.
Zdecydowanie, zdecydowanie.
A jak pani odpowiada na pytanie, jak żyć?
Nie znam tej odpowiedzi. Chciałabym znać tę odpowiedź. Myślę, że być może nieco więcej będę wiedzieć za ileś lat, kiedy będę podsumowywać swoje życie, robić pewne bilanse. Na razie ono trwa i ja podchodzę do życia jak do pewnej drogi. drogi, tak? I drogi, ale też takiego eksperymentu. Ja mam taką postawę troszkę obserwatora z boku, przyglądam się różnym sytuacjom, które mi się przytrafiają, przez które przechodzę i traktuję je jako doświadczenia, uczę się z nich, stosuję metodę zwaną przewartościowaniem i rozwojem, która polega na tym, że staram się w każdym doświadczeniu zobaczyć jakiś sens, jakieś znaczenie i wyciągnąć lekcję.
O, to też może ciekawa podpowiedź. A jak można nazwać tą postawę? Czy można...
Ja myślę, że to jest właśnie ten taki langerowski mindfulness.
I do tego też Państwa serdecznie zachęcamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również. Dziękuję bardzo.